Ja dzisiaj korzystać będę z tekstów Starego i Nowego Przymierza, czyli tej najbardziej współczesnej wersji polskiej Biblii i dlatego troszeczkę będzie to inaczej być może brzmieć w porównaniu z Biblią warszawską. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 28, druga część do 31. Czytamy tak. Jezus ruszył w dalszą drogę do Jerozolimy. Gdy zbliżył się do Betfage i Betanii, do Góry Oliwnej, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzedzie. W niej tuż po wejściu natkniecie się na uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie do mnie. Jeśli by was ktoś zapytał, dlaczego odwiązujecie osiołka, odpowiedzcie, Pan go potrzebuje. Myślę, że szczególnie dla uczniów w ogóle, a dla tych dwóch wysłanych do tej najbliższej wioski, do której akurat się zbliżali, było to coś niezwykłego. Dlatego, że dotychczas okazywało się, że Jezus przemierzał Palestynę wzdłuż i wszerz, dziesiątki, setki kilometrów, chodząc na piechotę. Z jednym wyjątkiem, gdy przemierzał Jezioro Galilejskie, no to wtedy korzystał z łodzi. Natomiast nigdy nie czytamy o tym, żeby siadał czy na osła, czy na wielbłąda, czy na jakiekolwiek inne zwierzę, aby się poruszać, aby w ten sposób ułatwić sobie podróżowanie. Dlatego też było to już ten fakt, że posyła ich po osiołka, jest zaskakującym i wartym spostrzeżenia, że dziać się będzie coś chyba niezwykłego. To pierwsza sprawa. A druga sprawa to myślę też, że problemem czy jakimś takim zakłopotaniem mogło być, że będzie to osiołek, na którym nikt nie siedział. Nikt nigdy wcześniej na nim nie podróżował. Więc był to zupełnie świeży osiołek, który po raz pierwszy był użyty do takiej jazdy. Kiedyś, przypominam sobie, gdzieś już dawno, dawno temu ktoś tutaj głosząc chyba z gości zagranicznych mówił o tym, jak trudno jest ujarzmić osła do tego, aby go dosiąść i aby po prostu go okiełznać. Dopiero po wielu próbach okazuje się, że to jest łatwiejsze i że można się w ten sposób poruszać. Ale to nie jest mój wątek i nie ten temat. Nie na to chcę dzisiaj zwracać uwagę. Podkreślam tylko te osobliwości, które w tym czasie, w tym momencie zaistniały. Dlatego, że bardzo ważną jest, aby spostrzec, zauważyć, że dla Jezusa ten wjazd, to przybycie do Jerozolimy było szczególnym wyzwaniem dla Niego. On bywał w Jerozolimie wcześniej, ale teraz właśnie to oznaczało końcówkę Jego służby. To właśnie miało się zakończyć jego ziemska pielgrzymka i jego służba, którą dokonywał wśród ludzi i dla ludzi. Dlaczego więc posłał po osiołka? Starożytni mieli swój zwyczaj i miał on swoje uzasadnienie. To ten zwyczaj polegał na tym, że przywódcy, królowie z reguły w czasie wojennym wjeżdżali do bram miasta w rydwanach albo na koniach, natomiast w czasie wojny. Natomiast kiedy pojawiał się czas pokoju, kiedy ogłaszany był pokój, to wtedy ci królowie właśnie wybierali osła, źrebie oślęcia i korzystali z tego, dając przekaz czytelny dla tych, którzy obserwowali ich wjazdy, że zapanował pokój, udało się zawrzeć pokój. Ludzie więc cieszyli się z tego faktu, że oto król obwieszcza nie dalszą wojnę, ale że jest pokój. To jest jedna sprawa. Jezus przyszedł ogłosić pokój dla ludzkości, dla człowieka. Pokój, pojednanie między człowiekiem a Bogiem. I ten przekaz ma swój wydźwięk również w tym fakcie, że on dosiada właśnie osiołka. Ale jest też coś jeszcze innego. No to mianowicie fakt, że Jezus siada na osła, daje przekaz wszystkim obserwatorom. Jest jak gdyby głośnym krzykiem: jestem królem. Bo tylko król miał prawo właśnie na takie wjazdy. Tylko król w ten sposób przekazywał: ja tutaj rządzę, ja trzymam berło władzy, i dlatego siadał na osła, gdy był pokój zawarty, albo siadał na konia, dając sygnał wszystkim podwładnym, że będzie trzeba dobyć miecza i dalej kontynuować walkę. Jezus nigdy otwarcie, publicznie nie ogłaszał tego, kim jest, szczególnie, że jest królem. Tym razem przez ten gest, mało czytelny dla nas, dlatego że ktoś, kto jedzie na ośle, to jeździec, nie stać go na konia. Tyle byśmy tylko mogli powiedzieć. Natomiast dla tamtych ludzi, w tamtym czasie był to bardzo wyraźny przekaz, że Jezus mówi: jestem królem. Był to czas, kiedy do Jerozolimy dotarło bardzo wielu ludzi, bardzo wielu Żydów. Dotarł też Poncjusz Piłat, który już przebywał w Jerozolimie, wiedząc, że to ośmiodniowe święto, które się szykuje, trzeba po prostu w jakiś sposób zabezpieczyć i dopilnować, aby nie doszło do żadnych rozrób, aby nie doszło do żadnych jakichś buntów przeciwko Rzymianom. Do Jerozolimy też zapewne dotarł Herod Tetrarcha, ten, który kazał ściąć Jana Chrzciciela. On zapewne zajął apartamenty pozostałe po jego ojcu Herodzie Wielkim. A więc w Jerozolimie byli z różnych zakątków ludzie z diaspory, zjechali się, aby to wielkie święto w szczególny sposób świętować, uczcić, aby w ten sposób zrealizować wymogi zakonu. I dlatego też tak wielu ludzi zgromadziło się koło tej drogi, którą Jezus się poruszał, jadąc na ośle. To nie było zwołane w szczególny sposób afiszami, jakieś zbiegowisko. Po prostu jedni jeszcze docierali do Jerozolimy i ten fakt ich zastał. Inni, wiedząc o tym, że Jezus się zbliża, po prostu tam wyszli, aby go spotkać. Bo chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że zanim Jezus dotarł do Jerozolimy, zanim ją zobaczył mury, zanim zbliżył się do jej bram, na pewno wcześniej, na pewno o wiele szybciej dotarła tam wiadomość sprzed kilku dni. Taki news, takie wielkie wydarzenie. Słuchajcie, to ten, który wzbudził z martwych Łazarza. Człowieka, który był już pogrzebany, który leżał kilka dni w grobie. On przyszedł, kazał odwalić kamień, zawołał go po imieniu, rozwiązali jego opaski i ten człowiek żyje. Ten człowiek zaczął oddychać, ten człowiek został przywrócony, mu zostały wszystkie funkcje życiowe. Słuchajcie, to było coś tak niezwykłego, że lotem błyskawicy się to roznosiło. Jakżeby więc w okresie, kiedy nie było kamer, wozów transmisyjnych, kiedy nie było szybkiego przepływu informacji, a jednak szybko się rozchodziła, jakżeby więc nie skorzystać z takiej okazji, aby zbliżyć się, aby być w pobliżu kogoś tak wyjątkowego. I dlatego też, drodzy, wprowadzając w ten cały klimat, chciałbym dokonać pewnej analizy. Chciałbym zastanawiać się. Być może ktoś odbierze to jako moje dywagacje, ale mam na to bardzo dużo różnych uzasadnień w innych tekstach Bożego Słowa, aby tak, a nie inaczej przypuszczać. Bo reakcje człowieka, reakcje nas, ludzi, są zazwyczaj takie same. To, że żyjemy w XXI wieku, wcale nie oznacza, że nasze reakcje, nasze odruchy, nasze emocje funkcjonują inaczej niż funkcjonowały wtedy. Są tylko inne okoliczności, w jakich przyszło nam żyć i jesteśmy otoczeni zupełnie inną infrastrukturą. Natomiast my jako ludzie wewnątrz jesteśmy wciąż bardzo podobni i tacy sami. Drodzy, cóż więc mogli w tym tłumie ludzie, jak mogli reagować, jak mogli na to patrzeć, co się dzieje? Ja myślę, że niektórzy byli tam tacy, którzy się zaczęli śmiać. Którzy się śmiali, po prostu mówiąc, słuchajcie, przecież to jest cieśla z Nazaretu. Niektórzy znają jego rodziców, wiedzą, skąd pochodzi. On siada na osła i przekazuje nam, że jest królem. Przecież to jest po prostu śmieszne. Doprowadza do śmieszności. Cóż on wyprawia? Tak przecież nie wolno. I jestem przekonany, że znaczna grupa była tam wśród tych tłumów ludzi, dla których to po prostu bawiło. Było to czymś takim śmiesznym i właściwie pewnego rodzaju nadużyciem. Inni na pewno byli tam tacy, którzy z trudem ukrywali swoje niezadowolenie czy oburzenie. Dlatego, że zobaczyli w tej jeździe Jezusa na ośle, wjeżdżającego czy zbliżającego się do bram miasta, coś obrazoburczego. Jak on może przypisywać sobie mesjański charakter, mówiąc, że jest królem? On obraża nas i Boga. To jest po prostu wielkie nadużycie. Tak nie wolno, z tym się nie możemy pogodzić. To jest niedopuszczalne. Myślę też, że niektórzy byli z tego poniekąd zadowoleni. Dlatego, że od dawna oczekiwali, żeby wreszcie pojawił się w narodzie izraelskim taki z prawdziwego zdarzenia król. Ktoś, kto stanie na czele, ktoś, kto poprowadzi, ktoś, kto wyda rozkazy, ktoś poprowadzi naród do wypędzenia Rzymian i doprowadzenia do wolności. Mieli taki okres około 100-130 lat wcześniej, w czasach Machabeuszy. Pojawił się Machabeusz, który chwycił za broń i przepędził Syryjczyków jako okupantów ziemi palestyńskiej. Przywrócił z powrotem możliwość składania ofiar i obrzędów w świątyni. I też, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, witano go właśnie machając gałązkami palmowymi, wiwatując na jego cześć. Niektórzy widzieli w Jezusie właśnie ten ziemski wymiar, ten fizyczny wymiar, że będzie wspaniałym przywódcą, że jest obdarowany, że on potrafi. Gdy on powie słowo, to nawet przyroda go słucha. Gdy on powie słowo, to burze milkną, wiatr przestaje wiać, fale morze się ucisza. No coś niebywałego, cudowny przywódca. Widzieli w nim jedynie ziemskiego króla, ziemskiego przywództwa. Jestem przekonany, że Jezus, jadąc, patrzył na tych ludzi, widział, co się kryje za maskami ich twarzy, bo przecież Jemu nie trzeba było mówić, co w kim siedzi. On doskonale wiedział, co ludzie myślą, jak reagują, niezależnie od tego, co mówią, a co jest rzeczywiście w ich sercach i znaczeniu. Tak jest do dzisiaj. To dotyczy również dzisiaj mnie i ciebie. My możemy przybierać różnego rodzaju pozy, możemy pewne rzeczy uzewnętrzniać, okazując swoją w jakiś sposób duchowość, ale Bóg, ale Duch Święty doskonale wie, jakim jest stanie twoje czy moje serce. On doskonale wie i nie trzeba Jemu tłumaczyć, nie trzeba Mu wyjaśniać, co się wewnątrz nas znajduje. Drodzy, Jezus zdecydowanie zdążał do bram miasta, wiedząc, co go tam czeka. To jest determinacja, aby wykonać wszystko to, co zostało o nim powiedziane czy napisane. Dlatego też chciałbym, abyśmy mogli dalej, patrząc na te wiwatujące tłumy, mogli zauważyć też ludzi, którzy zapewne tam się znaleźli, którzy go prawdziwie pokochali. Tak, jestem przekonany, że wśród tych tłumów znaleźli się ludzie, którzy go szczerze pokochali. Nie wiem, nie ma takich zapisów, ale nie zdziwiłoby mnie to, gdybym sobie, i nie jest mi trudno wyobrazić sobie Bartymeusza, który przybywa z Jerycha, który będąc ślepym człowiekiem od urodzenia odzyskuje wzrok. Nie zdziwiłoby mnie to, gdybym i nie mam problemów z tym, żeby sobie wyobrazić Zacheusza, który mieszkając w Jerychu, co prawda stracił mnóstwo swojego majątku w wyniku spotkania z Jezusem, bo oddał wszystko to, co ukradł i pobłogosławił jeszcze ubogich, a więc stracił tak bardzo wiele materialnych rzeczy, ale dla niego było czymś ważniejszym to, co zyskał. Odzyskał coś, czego nigdy wcześniej nie posiadał. Odzyskał społeczność z Bogiem. Poczuł tę szczególną, bliską więź, która nie była mu znana przedtem. Kiedy nawet opływał w bogactwo, kiedy niczego mu nie brakowało, jednak brakowało mu tak wiele, że nie zdziwiłbym się, że przybył na święto do Jerozolimy, a gdy dowiedział się, że Jezus wjeżdża do tego miasta, że gdzieś też tam się mógł znaleźć. To tylko, prawda, moja wyobraźnia. Drodzy, czy mogło tam zabraknąć przynajmniej kilku trędowatych, którzy zostali uzdrowieni, którzy naraz, będąc wcześniej w odosobnieniu, nie mając prawa spotykania się ze zdrowymi ludźmi, teraz mogą być wśród tłumu, gdzie teraz mogą patrzeć na swoje ciało, które jest zupełnie czyste. Teraz mogą mówić, to ja byłem trędowatym, ale zobaczcie, to on sprawił, że zostałem oczyszczony, że dzisiaj mogę być tutaj wśród was. Przekonany jestem, że na pewno tacy tam mogli się znaleźć. Czy byli tam również ludzie, którzy byli bardzo w złym nastawieniu do Jezusa? Przecież faryzeuszy i sadyceuszy zawsze było pełno w otoczeniu Jezusa. To oni szli obok Niego, za Nim, przed Nim, aby tylko patrzeć, by przyłapać Go na czymkolwiek, za co można by Go było oskarżyć. Jestem przekonany, że tam na tej drodze do Jerozolimy tego dnia było ich mnóstwo. Jeden drugiemu pokazywali, ty słuchaj, widziałeś to? A może byśmy wykorzystali ten gest, ten ruch? Może na tamto zwrócimy uwagę, bo wreszcie trzeba by było zrobić jakiś z nim porządek. Byli z tego niezadowoleni. Byli zazdrośni o tą popularność, którą widzieli, jak ludzie wiwatują na jego cześć. Oni też tam zapewne gdzieś byli. I niewątpliwie byli też gdzieś tam, choć z tyłu, może bardziej niewidoczni, żołnierze rzymscy. To oni zostali wysłani, aby już od samego początku świętowania pilnować porządku, aby nie dopuścić w żadnym momencie, a jeśli już, to żeby stłumić w zarodku każdą próbę buntu. Przecież będąc osobą, na którą zwracają uwagę tysiące, którzy patrzą na to, co on robi, co on mówi, jak się porusza, wystarczyłby jego jeden gest. I wtedy te siły, które tam były na tej drodze, musiałyby bardzo szybko zmykać, o ile by im się to udało. Ale byli tam, aby czuwać, aby w jakiś sposób gwarantować, że przy najmniejszym odruchu buntu, aby stłumić wszystko w zarodku. No dobrze, opowiadam o ludziach, ale chciałbym również przyjrzeć się uczniom Jezusa. Oni na pewno tam byli. Oni na pewno szli z Jezusem. I chciałbym się kilku z nich przyjrzeć. Judasz. wyobrażam go sobie, że jest wyjątkowo podekscytowany. Jest po prostu bardziej niż inni zadowolony, że wreszcie ten czas nadchodzi, że wreszcie wybija godzina, kiedy może Królestwo Izraelskie odzyskać swoją dawną potęgę. Że wreszcie wybija ta godzina, o której on i jemu podobni, na którą czekali. I to, że stało się to jego udziałem, za jego życia, myślę, że był wyjątkowo, wyjątkowo zadowolony. A Piotr? Piotra wyobrażam sobie, że chodzi z dumnie wypiętą piersią, tak jak do orderu. To ja jestem jednym z jego uczniów. Nawet dziwne, bo wyobrażam sobie, że Piotr poczuł się w roli ochroniarza VIP-a. Tak. Przypuszczam, że on chodził już od kilku dni z mieczem w kaburze i rękę trzymał na rękojeści. W razie, gdyby się coś działo, to on będzie zasłaniał własną piersią. Przecież to on deklarował: Panie Jezu, to ja jestem gotów złożyć swoje życie. To nie przyjdzie na Ciebie, żebyś Ty miał umrzeć. To ja własną piersią gotów jestem ochronić. To ja jestem tym. Czy było inaczej w ogrodzie Getsemane? To właśnie tam dał tego dowód, że czuje się ochroniarzem. Czy Jezus potrzebuje ochroniarza w postaci mojej czy Twojej służby? Ale Piotrowi się wydawało, że to jest jego rola. I dlatego, kiedy przychodzi zgraja, aby pojmać Jezusa, ten dobywa wreszcie tego swojego miecza i nie trzeba było mu mówić, co ma z nim zrobić, bo on wiedział lepiej. Zanim się ktokolwiek spostrzegł, ucho już leżało na ziemi. To Piotr. A Tomasz? Ten niepoprawny sceptyk, myślę, że sobie tak szedł w tym tłumie i tak patrzył na to wszystko, dziwił się i zastanawiał: no dobrze, ciekaw jestem, jak tylko to się skończy. Ciekaw, co z tego będzie. Zawsze malkontent znajdzie powody, nawet gdy wszystko się dobrze układa, do tego, żeby jeśli już, to wyrazić taką nabożną ostrożność, żeby nie przedobrzyć. Myślę, że też ciekawych doznań mógł doznać Andrzej. To przecież ten uczeń Jezusa Chrystusa był wspaniałym ewangelistą, który stosował bardzo skutecznie ewangelizację indywidualną. To on przyprowadził przecież Piotra do Jezusa. To on przyprowadził Natanaela do Jezusa. Słuchajcie, ewangelizacja indywidualna jest bardzo skutecznym narzędziem i Andrzej był w tym super dobry. Ale teraz patrzy, wow, masowa ewangelizacja, to jest wyzwanie. Jeszcze nic się nie dzieje wielkiego, a tu tłumy akceptują Jezusa, tłumy wiwatują na Jego cześć. Na ustach wielu ludzi imię Jezus się pojawia. Czy moja praca ewangelisty indywidualnego jest do czegoś potrzebna, skoro są takie możliwości? Andrzeju, chcę Ci powiedzieć, tak, Twoja praca jest potrzebna. Bo rezultaty Twojego głoszenia, rezultaty Twojego przyprowadzania ludzi do Chrystusa były trwałe. Piotr oczywiście miał słabsze dni. Był moment, że się zaparł Jezusa, ale wrócił. I trwale do końca swego życia służył Jezusowi Chrystusowi. Podobnie było z Natanaelem czy innymi. A te tłumy w niedzielę wiwatowały na cześć Jezusa. Te tłumy podekscytowane mówiły: król izraelski. Kilka dni później te same tłumy gotowe były krzyczeć: ukrzyżuj go. I to obserwujemy do dzisiaj. Jakie są rezultaty ewangelizacji masowych w porównaniu z ewangelizacjami indywidualnymi? Dlatego jeśli jeszcze nie jesteś ewangelistą indywidualnym, zachęcam, popatrz na Andrzeja. No, żeby nie przedłużać, jeszcze zakończę taką obserwacją Jakuba i Jana. Tych dwóch braci, którzy posłali swoją mamę, żeby uprosiła Jezusa, gdy się siądzie na tronie, żeby dla nich było zagwarantowane miejsce jednego z lewej strony, drugiemu z prawej. Król nadchodzi, wow, wreszcie zasiądzie na tronie. Jakubie, z której jesteś strony, z lewej czy z prawej? Nieważne, jak ty z lewej, to ja z prawej, jak ty z prawej, to ja z lewej. Mieli swój plan, mieli swoje podejście, mieli swoją satysfakcję. Drodzy, ale nastąpiło coś, czego się nikt w tym momencie nie spodziewał. Bo to ten tłum zdąża drogą z Góry Oliwnej w kierunku Bramy Złotej i nagle utworzył się korek. Zapewne każdy z nas jeżdżący samochodem znalazł się kiedyś w korku. Zadajemy się pytanie, co się stało? Dlaczego nie jedziemy? Co tam mogło być? Roboty drogowe? Pół biedy. A jeśli kraksa, jeśli jakiś wypadek? I wtedy się czeka, ludzie zastanawiają się, zadają sobie pytania, nie wiedzą, co się z przodu, jaka przyczyna. Coś się wydarzyło. Drodzy, chcę wam powiedzieć, że stało się coś, czego nikt nie oczekiwał. Bo to w pewnym momencie Jezus się zatrzymał. To On spowodował ten korek. To On zatrzymał całą tą paradę. To On zatrzymał całą tą procesję. I siedząc na zwierzęciu, być może Jego całe ciało zaczęło drżeć, dygotać. Ktoś z odległości mógł myśleć, że On się śmieje. Że On ma wielką satysfakcję i radość, że wreszcie ludzie Go w jakiś sposób wiwatują, zauważają. Ale ci, którzy byli najbliżej, mogli zobaczyć Jego pogrążoną w smutku twarz i płaczącego. Jezus zapłakał. Drodzy, to działo się w tym momencie. To działo się wtedy, kiedy te palmy jeszcze wiwatowały i fruwały nad głowami ludzi. A oto Jezus płacze, zasmucony do głębi. To On zatrzymał się i zapłakał. Biblia wielokrotnie pokazuje Jezusa, że reagował emocjonalnie, ale zapłakał tylko dwukrotnie. Właśnie przy grobie Łazarza i teraz przed wjazdem do Jerozolimy. Drodzy, dlaczego Jezus, wchodząc do Jerozolimy, zapłakał? Tak jak powiedziałem, to drugi przypadek opisujący płaczącego Jezusa. Co było tego przyczyną? Patrząc na tych ludzi, nawet na swoich uczniów, zobaczył, jak bardzo rozmijają się ich myśli o Nim, o Jego dziele, z tym, co rzeczywiste, dlaczego On przyszedł na tą ziemię. Popatrzmy na Ewangelię Łukasza, na 19 rozdział, 41-44. Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz ta jest teraz zakryta przed tobą. Bo to nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię zewsząd i uderzą. Powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie. Ci ludzie, którzy tak entuzjastycznie wiwatowali na cześć Jezusa, mieli oczy, ale tak naprawdę nie widzieli. Mieli uszy, ale nic nie słyszeli. Rozmijali się w pełni z tym, co Bóg zaoferował im właśnie posyłając Jezusa. Drodzy, te wiwatujące gałązki palmowe były tego potwierdzeniem, że wiwatują, ale przecież nie o ten wiwat chodzi. Bo Jezus w swoim nauczaniu, w swoim głównym przekazie mówi tak, czytam Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 44 werset. Ja wam mówię, kowajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czy jeszcze raz w tej samej Ewangelii, ten sam rozdział, ale wcześniejsze wersety 39-42. Ja natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar, jedną milę nieś i dwie. Temu, kto cię prosi, daj i nie odwraca się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Ci ludzie przecież mieli okazję tego słuchać. Zgromadzali się gdzieś tam na górze. Słuchali tych słów Jezusa, kiwali głowami pobożnie, mówiąc, ależ pięknie on mówi. Jakież to przemawiające są słowa, kochajmy nieprzyjaciół swoich. Chyba chwileczkę, ale Rzymian to on nie ma na myśli. O Rzymianach to on chyba ich wykluczył. Rzymianów to trzeba po prostu pogonić i to zdrowo, tak żeby się więcej tutaj nie pojawiali wśród nas. Kochać również Rzymian? Kochać inne narody? Bo pod tym hasłem Rzymian możemy podłożyć wszystkie narody ówczesnego świata. Okazywać im miłość? Rzymianie znali potęgę miecza i tarczy, ale nie mieli najmniejszego pojęcia, jakie znaczenie i większą moc ma potęga miłości. Naród izraelski został wybrany przez Boga i miał niezwykłą szansę, niezwykłą okazję, aby nie tylko Rzymianom, ale całemu ówczesnemu światu pokazać miłość Boga do człowieka. Ale oni tego nie zobaczyli. Ale oni tego po prostu nie widzieli. Ich oczy były zwrócone na zupełnie coś innego. I ta szansa dla nich bezpowrotnie umknęła. Trudno mi sobie wyobrazić, jak potoczyłyby się losy narodu izraelskiego, gdyby wtedy zobaczyli w Jezusie prawdziwego Mesjasza, Syna Bożego. Jakimś błogosławieństwem byliby dla wszystkich pozostałych narodów. Jak ich świadectwo byłoby skuteczne, bo współdziałaliby w tym mainstreamie, w tym ich głównym nurcie tego, co Bóg zaplanował dla człowieka. Ale oni tego nie przyjęli, nie zrozumieli. Poszli według własnych interpretacji. Oni wiedzieli lepiej, co i jak należy do Boga i jak Bogu należy służyć i czego Bóg oczekuje. A ten przecież to wszystko łamie, głosi jakąś nową naukę. Drodzy, Mateusz i Łukasz równolegle przekazują nam ten sam fakt. Przeczytam tekst z Mateusza 23 rozdziału, 37 werset, ale identyczny znajduje się u Łukasza 13 rozdziale, 34. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamionujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani, tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka swoje pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Tyle razy chciałem, ale wy nie chcieliście. Drodzy, dzisiaj jesteśmy podobnie jak tamci zgromadzeni. Mówimy w imię Jezusa, wokół Jego imienia, dla Niego na tym miejscu. Zastanawia mnie, jak dzisiaj wchodzący tutaj Jezus, który jest ogłaszany królem, patrząc na nasze twarze, zareagowałby? Czy idąc, wyciągałby swoją dłoń w kierunku twoim, moim i jeszcze wielu innych, mówiąc: wspaniale, sługo dobry, dla ciebie przygotowane jest błogosławieństwo? Albo idąc, przechadzając się, patrząc po rzędach, szukając szczerych serc, otwartych na spotkanie z nim, doszedłby do przodu, zatrzymał i zapłakał. Drodzy, to jest przejmujący moment. Przejmujący moment w historii funkcjonowania Jezusa na tej ziemi. Dlatego, że wielu chrześcijan dziś zwraca uwagę na Boga, dziś zwraca uwagę na Jezusa, dlatego że szukają doraźnych rozwiązań swoich własnych problemów. To problemy człowieka nakazują szukać u Boga ratunku. Tak wielu ludzi nie szuka Boga dlatego, że jest Bogiem, że kocha, że objawia swoją prawdę, ale dlatego, że mam problem, więc przychodzę do Boga, bo On mi jest potrzebny do tego, aby mój problem rozwiązał. Wielu ma swoje problemy społeczne, polityczne i szukają oblicza Bożego. Modlą się, aby Bóg pobłogosławił takie czy inne podjęte decyzje. Nasze decyzje, aby zostały pobłogosławione przez Niego. I Bóg jest potrzebny do tego. I tylko do tego. A jeśli tego nie robi, to trudno, musimy sobie jakoś z tym poradzić. A może widzi wśród chrześcijan dzisiejszego okresu czasu ludzi zamartwionych podatkami. Nadchodzi okres rozliczenia. Znów te podatki. Gdybym mógł coś tam inaczej. Boże, wesprzyj, Boże, pomóż. Jak z tego wyjść? Przecież niewiele mi zostaje. Inni martwią się o bezpieczeństwo swojego miejsca pracy. Boże, proszę Ciebie, zagwarantuj, pobłogosław, aby mnie nie zwolnili. I Bóg jest bardziej potrzebny do tego, aby był gwarantem Twojej pracy, niż to, że jest Bogiem, niż to, że chce być z Tobą każdego dnia, 24 godziny na dobę. To był podstawowy błąd narodu izraelskiego, że każdy z nich miał swoją własną interpretację, miał swój własny powód, dla którego szukano Boga, dla którego oczekiwano na Mesjasza. A Jezus nie przyszedł po to, aby zaspokajać nasze oczekiwania. Jezus przyszedł po to, aby zbliżyć każdego z nas do społeczności z sobą, do społeczności z Bogiem, ze swoim Ojcem. A gdy to nastąpi, to czytamy w Bożym Słowie, jakże by z Nim Bóg wszystkiego innego nam nie darował. Wtedy, jako rezultat tego podstawowego dzieła Jezusa Chrystusa, jest nasze uzdrowienie, jest rozwiązanie naszych materialnych problemów, jest rozwiązanie naszych miejsc pracy, rozwiązanie jakichś psychicznych dolegliwości, uwolnienie od stresów. Tak, dziś jest czas, bracie i siostro, drogi przyjacielu, abyśmy szukali Boga i chwaląc Go i oddając Mu chwałę. Pięknie to dzisiaj poprowadziliście i uczyniliście. Ale nie chciałbym, aby moje serce uwielbiało Boga po to, aby On wreszcie zaczął czynić tutaj spektakularne cuda, aby zaczął coś tam czynić, ale aby przez nasze uwielbianie, ta nasza wdzięczność jako miła woń dotarła przed Jego tron, przed Jego oblicze i by była wyrażeniem tego: Panie, Ciebie kochamy, jedynie do Ciebie należymy, na dobre czy na złe jesteśmy Twoimi i Tobie jedynie pragniemy służyć. A wtedy przekonany jestem, że wszystko pozostałe sprawy mogą zostać rozwiązane. Dlatego też dzisiaj, podobnie jak wtedy, potrzebne jest, aby nasze oczy zostały w pełni otwarte. Aby to, czego Jezus nauczał, aby to, dlaczego przyszedł na tą ziemię, nie zostało sprowadzone do błogosławieństwa natury fizycznej, materialnej, jakiejkolwiek innej niż ta, aby to, co stało się w wyniku grzechu, oddzielenie człowieka od społeczności z Bogiem, aby nastąpiło pojednanie, abyśmy znaleźli się znów blisko Boga. Abyśmy w ten sposób byli ubogaceni. Wychodząc z nabożeństwa, znacznie większym błogosławieństwem jest człowiek, który wychodzi i mówi: spotkałem się z Bogiem i tak się rozradowało moje serce, niż ten, który wychodzi i mówi: Pan się mnie dotknął i zostałem uzdrowiony. Dziś zostałeś uzdrowiony z jednej choroby, jutro przyjdziesz się modlić o drugą, bo choroby dotykają, chodzą po ludziach. Ale społeczność z Bogiem, ale bliska z Nim społeczność to gwarancja życia wiecznego. To gwarancja stałego przebywania z Nim. Co chcesz zamienić? Z czym chcesz porównać? Śpiewaliśmy. Czy jest coś do porównania z Nim? By być blisko Niego? Czy twoje zdrowie jest ważniejsze? Czy twoja pomyślność? Czy jakieś rozwiązanie problemów? Tak, to wszystko jest dla nas ważne, z tego się cieszymy, ale to jest coś drugoplanowego. Uczmy się iść za głosem Ducha Świętego, który nas chce poprowadzić do bliskiej, osobistej społeczności z Nim. A będąc z Nim, możemy być przekonani, pewni, że nasze potrzeby będą zaspokojone. Drodzy, kończąc, chciałbym powiedzieć tak. Panie, pragnę rozpoznawać czas Twojego nawiedzenia. Pragnę wyciągnąć wnioski z tego dnia, który doprowadził Jerozolimę do tragicznego końca, do rozwalenia murów, do przepędzenia mieszkańców, do pozbawienia ich życia. Panie, pragnę, aby życie, funkcjonowanie każdego z nas, dziś tu obecnego, szukało najpierw Twojego oblicza i społeczności z Tobą. Nie koniunkturalnie w zanadrzu, bo gdy to będę robił, to zaraz wszystko mi zostanie dodane. A może nie zostanie. A może usłyszysz: dość masz na mojej łasce. Dość masz tego, że jesteś blisko, że kocham Cię, że jestem Twoim Ojcem i że przytulam Cię, a gdy odejdziesz z tej ziemi, będziesz wiecznie przebywał w pobliżu mnie. Drodzy, wydaje mi się, że to jest istota i przesłanie tego dnia sprzed 2000 lat. Wspaniały Boże nasz, ja dziękuję Ci, że Ty miałeś swoją intencję i cel, dla którego posłałeś Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Tamci nie rozpoznali wtedy, gdy chodził po ziemi. Ale dzisiaj jakże często przyłapujemy się, że i my po tylu latach znajomości Twojego słowa, doznawania Twoich błogosławieństw, też nie zawsze rozpoznajemy czas Twojego nawiedzenia. Interesuje nas bardzo często wszystko inne, co jest rezultatem społeczności z Tobą, niż sama społeczność. Dlatego, Panie, dzisiejszy dzień niech będzie dniem głębokiej refleksji, zadumy w naszych sercach i poszukiwanie Twojego oblicza i wiwatowania na Twoją cześć, dlatego że jesteś Królem. Dlatego, że jesteś Bożym Synem, dlatego, że jesteś Mesjaszem, że jesteś pośrednikiem, że jesteś kapłanem, że jesteś tym, który przelał swoją własną krew, abyśmy mogli mieć społeczność z Bogiem, żywym Bogiem i aby nasze imiona były zapisane w Księdze Żywota. Dziękuję Ci, że okazujesz nam w tym względzie swoją łaskę i miłosierdzie. Amen.